człowiek się do nich przyczynia, no to faktycznie zaczęło się gdzieś ten temat pojawiać, zaczęła rosnąć świadomość społeczna. I no i powolutku te ruchy konsumenckie, takie zielone, zaczęły się rozwijać. Oczywiście nie w Polsce, bo my w Polsce byliśmy wtedy w zupełnie innym ustroju, co nas nie dotyczyło, więc my jesteśmy bardzo mocno tutaj zapóźnieni, bo jak wreszcie odzyskaliśmy swoją wolność pod koniec lat 80., no to znowu ruszyliśmy z taką nadmierną konsumpcją, tak, i konsumujemy i chcemy konsumować nadal. Natomiast faktycznie w pewnym momencie zaczął się ten rynek produktów ekologicznych napędzać. Już teraz szacuje się, że to jest 1,5 biliona dolarów. To są jakieś takie kwoty w ogóle nie kosmiczne, zresztą w ogóle trudno to jest zupełnie policzyć. No i ponieważ właśnie zaczęła rosnąć ta presja konsumentów na zrównoważone towary i usługi, to gdzieś w międzyczasie za tym też zaczęły podążać te wszystkie ruchy biznesu. No ale teraz mam już wrażenie, że zatrzymaliśmy się i zaczniemy iść trochę w odwrotnym kierunku, ponieważ wraz ze wzrostem świadomości konsumenckiej wzrasta też świadomość tego, co to jest greenwashing. I to pokazują też badania. My jako ESG Impact Network co roku razem z Ekobarometrem mamy tam taką możliwość, żeby zadawać pytania i co roku pytamy, co to jest greenwashing. I te badania bardzo jasno pokazują, że o ile jeszcze w 2019 roku to 11% Polaków potrafiło dobrze sformułować to pojęcie, to teraz już ponad 33%, czyli prawie co trzeci z nas. W związku z tym faktycznie drugim torem, jakim idziemy, to są właśnie te postępowania UOKiK-u. Więc teraz jest bardzo dużo, myślę, że ten rok jest przełomowy. Te ruchy już się zaczęły w zeszłym roku, jak były te pierwsze zarzuty UOKiK-u u nas, ale ten rok będzie przełomowy, bo faktycznie 7 bardzo dużych firm dostało zarzuty, tylko podkreślmy, nie dostało kar jeszcze. Tylko jakby zarzuty to nie są jeszcze kary, tam jeszcze jest postępowanie, zobaczymy. Być może nie wszystkie te postępowania
zakończą
się karami.
A te kary będą, jeśli się potwierdzą te zarzuty, to są kary 10% duże. Obrotów, zdaje się.
Do 10% obrotu i to globalnego za każdy potwierdzony zarzut. A to tutaj wśród tych firm, których nie wymienialiśmy z nazwy, ale które mówiliśmy, są takie, które mają pod tych zarzutów po 2, 3, 4. Także ta presja jest bardzo duża. UOKiK teraz pisze taką nowelę prawa konsumenckiego, które wdraża dyrektywę unijną, o której być może sobie dzisiaj też trochę powiemy. I zawsze jak się wdraża nowe prawo do porządku, to jest coś takiego jak ocena skutków regulacji. I w tej ocenie skutków regulacji UOKiK napisał, jakie przewiduje kary za greenwashing. I te kary w przyszłym roku, jeszcze nie w tym, mają wynieść około 50 milionów złotych, a w ciągu 10 lat 560 milionów złotych wpływów do budżetu. UOKiK szacuje, że będzie około 20 postępowań rocznie prowadził, z czego 10 zakończy się właśnie karami i głównie będą to postępowania wobec dużych firm. 80% postępowań ma być wobec dużych firm, a 20% wobec MŚP. Dlatego wobec dużych, no bo ich impact społeczny.
Małych i średnich przedsiębiorstw.
Tak, małych i średnich. Dlatego wobec dużych, bo ich impact społeczny jest największy, tak? No, trudno sobie wyobrazić jakiś bardzo duży, negatywny impact jakiejś małej drukarni w małym miasteczku, prawda, no, z ograniczoną liczbą klientów. Natomiast UOKiK posługuje się tym interesem zbiorowym konsumenta. Stąd zarzuty dla tych największych firm.
Dobrze, no to jeszcze myślę, że jest taki dobry moment, żeby dopytać pani Katarzyno, czy to, że UOKiK teraz stawia te zarzuty i że to ruszyło, to jest właściwie taki moment przełomowy właśnie w Polsce, czy to jest wpływ jednak zmiany na poziomie Unii Europejskiej i już jakby właśnie dyrektyw, które no, inspirują, czy żeby nie powiedzieć, przymuszają państwa poszczególne do działania. Na jakim my jesteśmy momencie, skoro też Aleksandra Majda mówiła, że to właściwie jest taki ruch dwutorowy. Trochę naprzód, trochę do tyłu. To się wszystko dzieje naraz.
Znaczy tak, żebyśmy rozmawiali o regulacjach, o tym, co się dzieje, co się cofa, to rzeczywiście potrzebowalibyśmy pewnie cały dzień, żeby to wszystko rozplątać. Natomiast
aż tyle nie ma,
tak,
ale
dokładnie.
Spróbujmy.
Natomiast odpowiadając tutaj na te konkretne pytanie, czy to jest działanie polskie, tak, wymyślone przez UOKiK, czy jest to pokłosie wpływu europejskiego. Ja bym powiedziała, że jest to kombinacja regulacji na dyrektyw na poziomie europejskim oraz działań na innych rynkach. Rok 2023 to był taki rok, w którym wiele takich spraw właśnie opartych na wyłapywaniu greenwashingu miało miejsce, czy to na terenie Wielkiej Brytanii, czy też na innych rynkach. Bardzo dużo w Niemczech się działo. Tutaj no, nie będziemy mówić nazwy firm, ale były to firmy z sektora nieruchomości komercyjnych, gdzie posypały się duże kary, wszedł prokurator generalny. A tak więc takie case'y już w innych krajach europejskich zakończone karami mamy za sobą. Więc to, co dzieje się na rynku polskim, jest też pokłosiem tego, co widzimy zarówno otoczenia regulacyjnego, jak i działań na innych rynkach. No i myślę, że też tutaj ten element, że jest coraz więcej takich stwierdzeń, tak? A dlaczego firmy to robią? Jeszcze tutaj nawiążę
takich do sympatycznych stwierdzeń.
Takich sympatycznych stwierdzeń. I tutaj musielibyśmy wrócić, ja sobie pozwolę wrócić jak gdyby do genezy i do terminologii, ponieważ bardzo ładnie tutaj Przemysław nas wprowadził i powiedział, że to zrównoważony rozwój to są te dobre, tak? Te dobre wpływy firmy na środowisko naturalne, na społeczeństwo. I właśnie firmy się chcą na tym koncentrować. Natomiast w tym całej genezie akronimu ESG i tego, jak akronim ESG powstał w roku 2004. Ten akronim został użyty po raz pierwszy w raporcie przygotowanym przez środowisko finansowe we współpracy z UN Global Compact. A raport się ten nazywa Who Cares Wins, czyli ten, kto dba, wygrywa. Kto dba, ten wygrywa.
Nazywa.
Dokładnie. Natomiast najważniejszy element tego raportu to, że pokazano za pomocą danych, że firmy, które rozumieją, przede wszystkim rozumieją swój negatywny wpływ na środowisko naturalne i człowieka i potrafią tym wpływem zarządzić, co znaczy zmitygować go odpowiednio, a długoterminowo wygrywają.
Czyli go zmniejszyć innymi pozytywnymi działaniami.
Dokładnie. A
wygrywają w jakim sensie? To znaczy wygrywają przede wszystkim prestiżem, tym, że zyskują pewną wartość też czysto ekonomiczną na tym, że są odpowiedzialne wobec świata? Bo ta ładna nazwa raportu, to się rzeczywiście tłumaczy na korzyści finansowe?
Znaczy, jak rozmawiamy o biznesie, to biznesowi nie do końca, oprócz może nielicznego biznesu, który ma taką misję, tak? Chce być odpowiedzialny wobec świata, bo już mu zarobiliśmy tyle, ile mogliśmy, teraz czas bycia odpowiedzialnym. Są też startupy, które zaczynają od tej misji bycia odpowiedzialnymi. Natomiast to jest mniejszość. No biznesowi chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze. I to jest okej, dlatego że tutaj wracamy też do podstawowej definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzialnością biznesu jest to, aby zarabiać i płacić swoim ludziom. Jeśli biznes nie zarabia, nie jest w stanie płacić swoim ludziom. Jeśli im nie płaci, ludzie nie są w stanie rozwijać swoich podstawowych potrzeb oraz bardziej zaawansowanych potrzeb. Więc to jest wszystko zgodne. Natomiast o co chodzi w zrównoważonym rozwoju? W zrównoważonym rozwoju chodzi o to, aby zarabiając nie przekraczać, nie degradować środowiska naturalnego oraz nie wykorzystywać naszych interesariuszy, czyli naszych pracowników, nie okłamywać naszych konsumentów. Tak? Czyli żeby nie nadużywać tej kwestii społecznej. Czyli prowadzić biznes tak, natomiast w określonych ramach. I tutaj te daty, które padły, lata 70., tak, kiedy już zobaczyliśmy, tak naprawdę zrozumieliśmy i mieliśmy dane na to, że wpływamy bardzo negatywnie na środowisko naturalne i to dalej nie może w ten sposób postępować, no bo nie zostawimy przyszłym pokoleniom lepszego świata, lepszego środowiska naturalnego na pewno nie zostawimy. Natomiast czy będziemy w stanie zostawić takie samo, jak z jakiego my korzystamy, już stanęło pod znakiem zapytania. I to jest to pokłosie. Natomiast jeśli chodzi o biznes, to tutaj ja bym wróciła do tej kwestii, czy to się biznesowi opłaca. Ja myślę, że biznesowi się absolutnie nie opłaca, niekoncentrowanie na temacie zrównoważonego rozwoju.
Dlaczego?
Tak? Wiemy, że ESG ma złą prasę, różna tutaj narracja polityczno-społeczna poszła i nie chciałabym to wchodzić, natomiast jak spojrzymy sobie na to, co już zostało wprowadzone, na aspekty środowiskowe, czyli na wszystko, co jest pod tym E, na aspekty społeczne, na wszystko, co jest pod S i na kwestie ładu korporacyjnego, czyli to, jak naprawdę prowadzimy biznes, jakie mamy polityki, jakie mamy procedury, jakie mamy narzędzia kontroli, a to robimy sobie taki skan rentgenowski całej naszej firmy. Ja bardzo często słyszę, o mnie to TSG nie dotyczy.
No, ale to jest straszny wysiłek dla biznesu, stworzyć ten skaner, postawić procedury wewnętrzne jakiejś kontroli, przyjrzeć się sobie uczciwie, a jeszcze potem to zaraportować. No przecież wyobrażam sobie, że z punktu widzenia dyrektora zarządzającego. To jest jakiś koszmar, przyjęcie tak naprawdę
wysiłek
tego wymiaru
oczywiście
odpowiedzialności.
Oczywiście, natomiast jeśli tej, o to trzeba sobie zadać pytanie, co jeśli nie, tak? Jeśli tej odpowiedzialności nie przejmę, to czy
ryzykiem?
Przypadkiem są takie ryzyka, które za chwilę doprowadzą do tego, że może ja nie będę móc prowadzić mojego biznesu, modelu biznesowego w ten sam sposób, okay. Tak?
To po pierwsze chciałam państwu powiedzieć, że nasza linia telefoniczna otwarta, 2 2 7 3, jeśli macie doświadczenia z ekościemą, jakieś przeżycia z tym związane, pytania z tym związane, to nasze ekspertki na to czekają. Ale skoro jest tak, że greenwashing z jednej strony jest praktyką szeroko stosowaną przez biznes, a jednocześnie no, wydaje mi się, że wiąże się z ryzykami. To znaczy wydaje mi się, że tutaj ten prestiż firmy naprawdę jest na szali, bo żyjemy też w czasach, w których nagle jeden konsument oburzony na nieuczciwą praktykę jakiegoś producenta czy dostarczyciela usług jest w stanie wywołać globalny kryzys wizerunkowy i to, że jakaś część konsumentów się odwróci. Pytanie, czy to są ryzyka, które realnie pociągają za sobą wielkie straty, skoro no, chociażby postępowania Łokiku pokazują, że duzi no, jakoś się nie boją i podejmują te ryzyka, używając tych bardzo sympatycznych określeń zeroemisyjne, przyjazne dla środowiska, przy swoich usługach, przy swoich kampaniach marketingowych. No więc pytanie do Aleksandry Majdy. Jak tutaj się wyważa te ryzyka i korzyści płynące z poważnego traktowania zrównoważonego rozwoju własnego biznesu?
To jest, jakby trzeba by rozdzielić chyba na dwa tutaj strumienie, bo greenwashing... Nie do końca żeśmy zdefiniowali, co to oznacza greenwashing, bo co innego
słusznie,
jest działanie firmy, a co innego jest komunikacja tych działań. Dlatego, że w greenwashingu głównie chodzi o to, jaką my informację o swoich działaniach społecznych bądź środowiskowych przekazujemy konsumentowi i jaką otoczkę budujemy wokół swojej firmy. I to o to poszły te zarzuty Łokiku. Te zarzuty Łokiku nie dotyczą tego, czy firma ma 50% aut elektrycznych, czy 100%, czy 0%. One nie dotyczą tego, czy firma sadzi drzewa, czy nie sadzi drzew. One dotyczą tego, co firma przekazuje konsumentom, że robi, tak? Czyli jeśli pisze ekopaczkomat, miliony zielonych śladów, jestem eko, odpowiedzialni z natury, prawda? Bezemisyjne pojazdy i tak dalej, to wytwarza taką, bo ja cytuję teraz dokładnie te hasła, te claimy greenwashingowe, które dostały zarzuty u Łokiku. To wytwarza coś takiego, co Łokik nazywa zieloną mgłą, mgłą ekologiczną, czyli że wszystko się pokrywa taką zieloną mgiełką i my przekazujemy jakiś tylko fragment naszej działalności jako firma, bądź fragment cyklu życia jakiegoś produktu, a nie pokazujemy całości. I te zarzuty u Łokiku tutaj dotyczyły tego, że skoro piszemy ekopaczkomat, to zwykły konsument nie wie, co to znaczy tak naprawdę. Ja w ogóle nawet nie wiem, jakby to można było swoją drogą udowodnić, że jakiś paczkomat jest eko. No przecież w jaki sposób? Przecież to jest w ogóle niemożliwe, żeby go wytworzyć. Zużywa się jakieś surowce i emituje dwutlenek węgla. Tak? Więc po pierwsze tego się akurat nie da udowodnić, ale nawet gdyby to zarzut był taki, że konsument nie ma informacji, co autor miał na myśli.
No można by było było powiedzieć, że paczkomat ze zminimalizowanym negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Ale to nie jest sexy,
wpływ.
Prawda?
Tak, ale to już jest mniej marketingowe, dokładnie. Albo na przykład w przypadku tych aut elektrycznych, że dostawy są bezemisyjne. No i tutaj znowu trochę się trzeba zagłębić w ogóle w to, jak są wytwarzane produkty, tak? No bo my mamy auto elektryczne i faktycznie w momencie, kiedy ono jeździ, ono nie emituje dwutlenku węgla. Ale zanim ono wyjedzie na drogę, to żeby stworzyć baterię, trzeba gdzieś ten lit wydobyć. Potem ono musi być zespawane w fabryce, która znowu używa jakiegoś prądu. Znowu są te emisje. Potem ono sobie jeździ, a potem jeszcze musi być utylizowane. Więc koniec końców ślad środowiskowy takiego pojazdu nie jest bezemisyjny. Więc też używanie tego w komunikacji jest mylące i nie przekazuje całej prawdy. Kolejna rzecz, jaka tam była zarzutem, to, że na przykład właśnie jest tylko flota złożona z 10% aut elektrycznych, a reszta to są auta spalinowe, a bierzemy tylko ten jeden aspekt i to się nazywa green lightning albo cherry picking, czyli wybieramy po prostu to, co nam pasuje i nie pokazujemy całości. Więc jakby na tym polega greenwashing, bo greenwashing nie polega na tym, że nagle wszyscy muszą być, każda firma musi być zielona albo odpowiedzialna społecznie. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć jeden bardzo ciekawy przykład social washingu, bo my się skupiamy na tym green, ponieważ on jest w nazwie, natomiast ESG, jak już powiedzieliśmy sobie dzisiaj, dotyczy też aspektów społecznych i moim zdaniem te aspekty społeczne być może nawet są ważniejsze niż te ekologiczne, bo koniec końców i tak zawsze chodzi o człowieka na końcu. I jedna z dużych firm odzieżowych, bardzo ekskluzywna marka włoska, dostała zarzuty, bo w ogóle zarzuty nie dotyczą greenwashingu, zarzuty dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd. Tak. I dostała zarzuty za to, że reklamowała się, czyli robiła swoją przewagę konkurencyjną hasłem, że jest odpowiedzialna społecznie. Co się okazało? Okazało się, że jak to bardzo często bywa w branży mody, gdzieś tam w łańcuchach dostaw szył ktoś te eleganckie ubrania pewnie w Chinach, czy w Bangladeszu, czy w Indiach i tam już tej społecznej odpowiedzialności nie było. Czyli okazało się, że dostawca nie płacił swoim pracownikom, kazał im pracować ponad godzinami, ponad godziny, no i generalnie jeszcze zatrudniał dzieci. I w tym momencie to na odpowiedzialnością tej dużej marki odzieżowej jest nie tylko to, co się dzieje od bramy do bramy jej zakładu, bądź w eleganckim butiku w Paryżu, bądź w Mediolanie, tylko jest cały ten łańcuch wartości, czy łańcuch dostaw.
Więc jeśli... Tutaj, jeśli mogę, wejdę ci tylko w słowo, bo nie chcę wybielać biznesu, ale czy we współczesnym świecie, w którym te łańcuchy dostaw i tak naprawdę wszelkie procesy produkcyjne są szalenie skomplikowane, to czy tak naprawdę firmy mają szansę tak autentycznie, wiarygodnie prześledzić całe życie produktu i wszystkich elementów jego składowych,
czy usługi? To jest bardzo trudne. Największe firmy stać na to, żeby wysyłać audyty na drugi kontynent i faktycznie próbować audytować, ale to też nigdy nie daje takiej stuprocentowej pewności. To jest też kwestia właśnie tego zarządzania ryzykiem, bo są takie branże, które są bardziej ryzykowne niż inne, więc jak mamy modę, czy jak mamy kosmetyki, do których produkcji na przykład używa się miki, a wiemy, że mika jest wydobywana na przykład rączkami dzieci na Madagaskarze, które wchodzą do takich dziur w ziemi, do których dorośli się nie mieszczą i wydobywają tą mikę, no to mitygacją takiego ryzyka ze strony firmy kosmetycznej mogłoby na przykład być kupowanie z certyfikowanych źródeł, bo ten certyfikat daje tylko oczywiście taki certyfikat uznany, tak? Bo ten certyfikat, bo teraz jest dużo tych certyfikatów, które po prostu grafik firmy narysuje sobie drzewko i jest certyfikat, no więc to już w ogóle będzie zakazane teraz po tym nowym prawie. Także jest jakiś sposób na zarządzanie tym. Firmy też w ESG mówi się, że muszą się wykazać tak zwaną należytą starannością, czyli one muszą pokazać, że zrobiły dużo, czy wszystko, co w ich mocy, ale też nigdy nie jest tak, że firmy mogą być idealne. Ale w zrównoważonym rozwoju nie chodzi o to, żeby firmy były idealne, żeby robiły, co mogą, żeby wykazywały się należytą starannością, ale przede wszystkim, żeby nie wymyślały sobie nadmiarowych korzyści z własnej działalności.
Okej, dobrze, to właśnie tutaj prośba o skonkretyzowanie, słuchajcie, tego, no bo jakby kluczowe w tym, o czym rozmawiamy, jest no właśnie raportowanie, certyfikowanie, to już padło, czyli to jak uchwycić w garść no, autentyczny wpływ na środowisko, społeczeństwo. Jak to się robi? Mhm. To znaczy, czego prawo realnie wymaga od firm? Jak to się rozgrywa na przykład właśnie w raportowaniu komu? Akcjonariuszom? Mhm. Państwom? Komu co trzeba zeznać i jak to się mierzy?
Dobrze, to ja może pozwolę sobie tutaj zacząć. I bardzo chciałabym dla naszych słuchaczy podkreślić jedną kwestię, bo raportowanie danych zrównoważonego rozwoju, czyli właśnie tych danych ESG, tak, gdzie mówiąc ESG mówimy o ryzykach, znaczy o naszych wpływach, naszych ryzykach i naszych szansach. Tak? A może być zarówno dobrowolne, jak i obowiązkowe. I warto, abyśmy tutaj powiedzieli, że raportowanie dobrowolne istnieje na świecie już od 2001. Pierwszy standard raportowania, międzynarodowy standard dobrowolnego raportowania danych zrównoważonego rozwoju, nazywaliśmy je wtedy danymi niefinansowymi, był tak oficjalnie przyjęty w 2004 roku. Mhm. Tutaj dodamy kolejny akronim do tej naszej kolekcji. Jest to standard GRI. Później pojawiły się kolejne standardy. I te dobrowolne standardy, pchane przez biznes, właśnie ten duży biznes zobaczył, że rozumienie swoich wpływów, ryzyk i wiążących się z tym szans, a tak naprawdę wiąże się z lepszym zarządzaniem ryzykiem, z lepszymi danymi, a na koniec dnia z lepszymi wynikami finansowymi. I te standardy dobrowolne dały podstawy standardom regulacji wprowadzonym poprzez regulacje. W Europie mamy ESRS-y, a to jest standardy raportowania danych zrównoważonego rozwoju, które zgodnie z regulacjami dotyczą tylko tych największych firm. Tak? To są firmy powyżej 1000 pracowników, 450 milionów euro obrotów i tylko te firmy muszą taki raport prawnie wraz ze sprawozdaniem z działalności
w Unii Europejskiej, tak?
W Unii Europejskiej przedstawić. Tak. Mhm. Natomiast nie tylko Unia Europejska. Mamy w Japonii japoński standard raportowania danych zrównoważonego rozwoju dla wszystkich firm notowanych. W Chinach wszedł standard. Mamy standard w Singapurze. Właśnie został wprowadzony standard w Malezji. Mamy standard w Australii. Więc tego naprawdę jest bardzo
dużo. A one są spójne, te standardy? Jakoś tak się to da przeczytać jako
tak, jeden świat wartości. Da się tą spójność znaleźć. Powiem tylko, że europejski tutaj, żeby ten mit taki obalić, że Europa to wymyśla i nie wiadomo co robi, wcale nie jest najbardziej zaawansowanym
Czyli
i skomplikowanym.
Nie ma przeregulowania
standardem. Absolutnie nie. Natomiast ja nie chciałabym, żebyśmy dyskusję o zrównoważonym rozwoju sprowadzili do raportowania. Bo raportowanie jest na samym końcu. Najpierw należy zrozumieć, gdzie są moje jako biznesu wpływy negatywne i pozytywne.
Czyli najpierw trzeba chcieć to zrozumieć.
Najpierw trzeba chcieć to zrozumieć i zarządzić tym, tak?
Mówisz o tym, żeby no, biznes jakoś dojrzał, tak? Do takiej świadomości nie tyle obowiązkowej, co jednak w jakimś sensie intencjonalnie praktykowanej. To gdzie my jesteśmy pod tym względem? To znaczy, bo z jednej strony powiedziałyśmy już dzisiaj, że biznesowi się to średnio opłaca, że biznes jest do zarabiania pieniędzy.
Znaczy opłaca się zrozumienie, to no może nie tak. Myślę, że to jest mit, który należy obalić, że biznesowi się to średnio opłaca. Biznesowi się bardzo nie opłaca nierozumienie swoich wpływów. Weźmy pod uwagę, na tapetę tutaj fizyczne ryzyka klimatyczne, tak? A jeśli ja mam łańcuch wartości rozproszony po świecie i nie zdaję sobie sprawy z tego, co będzie klimatycznie się dało w danych miejscach, to ryzykuję tak naprawdę przerwanie tego łańcucha wartości. To taki jeden element. Jeśli ja nie jestem świadomy tego, co dzieje się chociażby w temacie greenwashingu, tak? To pewne ryzyka regulacyjne mi umykają. Jestem na rynku budowlanym, a nie adresuję ryzyk związanych z efektywnością energetyczną.
Czyli to się przestaje opłacać.
Ja może podam taki konkretny przykład a propos zmian klimatu i właśnie nieruchomości, bo to jest, drodzy państwo, bardzo proste. Na przykład jak budujemy nowe budynki, chociażby takie hale logistyczne. W zeszłym roku, jak były takie super ulewne deszcze, to trzy dachy takich hal załamały się pod napływem ulewnego deszczu, dlatego że ktoś, kto je projektował i potem budował, nie wziął pod uwagę tego, że coraz częściej z powodu zmian klimatu mamy te ulewne deszcze, takie nawalne, i nie zrobił odpowiedniego odprowadzania tej wody deszczowej z instalacji. W związku z tym pod naporem tej wody, która nie mogła spływać, te hale się załamały. Na szczęście tam akurat nikt nie zginął. To jest przykład z Polski. Natomiast faktycznie szkody bezpośrednie finansowe były. Jeśli chodzi o kwestie jeszcze klimatyczne, to najprostszy przykład to jest chociażby w branży rolnej. Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą w branży rolnej i uprawiamy jakieś warzywa i nie zdajemy sobie sprawy, że za 5 albo 10 lat na tym terenie, na którym my teraz uprawiamy te warzywa, będzie pas suszy i my po prostu nie będziemy w stanie już akurat tych warzyw uprawiać, no to przegramy finansowo. Jeśli o tym wiemy, to możemy się przygotować, żeby na przykład zmienić sobie rodzaj uprawy albo gdzieś indziej spróbować się przenieść. No to jest tak proste.
I to jest właśnie to zarządzanie ryzykiem, tak? Takie zarządzanie ryzykiem prowadziły firmy tytoniowe i zobaczyły w pewnym momencie, że inwestowanie, że ziemia po uprawie tytoniu jest bardzo żyzna i inwestowanie w żywność ekologiczną im się po prostu opłaca. Okay. Ale to było przygotowanie. Ja bym chciała jeszcze tutaj wrócić do tego tematu właśnie, czy firmom się to opłaca. Więc patrząc z tej perspektywy, o której powiedziałyśmy, no nie można tego ignorować. Woda jest takim przykładem. Myślę, że niewiele osób z nas zdaje sobie sprawę, że Polska ma zasobów wody pitnej tak naprawdę na 10 lat, tak? A jeśli chodzi o tak zwany stres wodny, o tym się nie mówi. Mówimy o liczeniu śladu węglowego. A rzadko mówimy w dyskusji publicznej o liczeniu śladu wodnego. Jesteśmy tak naprawdę przed Portugalią, jeśli chodzi o ryzyko w dostępie do wody. Portugalia zdała sobie z tego sprawę już jakiś czas temu i ma bardzo zaawansowane regulacje, które ten temat adresują.
Czyli rozumiem, że firmy muszą tę wodę oszczędzać na rozmaitych etapach, na przykład tworzenia produktów.
Tak.
Pytanie do Aleksandry Majdy, bo ty się zajmujesz takim doradzaniem też biznesowi i takim pomaganiem w tym, żeby to praktycznie wprowadzać w życie. Ja się zastanawiam, może możesz nam powiedzieć konkretnie, jak to się dzieje, no bo to wymaga zmiany myślenia, wyobraźni, przewidywania. To jest bardzo skomplikowany proces, no ale też przekonania ludzi biznesu, że bez tego się nie da właściwie iść w przyszłość.
No to jest proces, który jest długotrwały i ja tak naprawdę, już mówiąc tak zupełnie pompatycznie, to uważam, że on się powinien zaczynać gdzieś w okolicach podstawówki i nazywam to zieloną inteligencją i taki też tytuł będzie naszej książki, która wyjdzie za jakieś 2 czy 3 miesiące, w której są bardzo pogłębione badania społeczne nad tą zieloną inteligencją właśnie. Więc zaczynamy od, znaczy powinniśmy zacząć naprawdę od samego przedszkola. Natomiast no, ja jak pracuję z firmami, to zaczynam zawsze od edukacji zarządu i jeśli ten zarząd chce, bądź rada nadzorcza chce w ogóle się spotkać i chociaż godzinę poświęcić, żebym mogła przyjść do nich i powiedzieć, no to już jest ta szansa, żeby coś w nich zaszczepić. Dlatego, że no, jeśli nie będziemy mieli świadomych menadżerów, to nic się samo już w organizacji nie wydarzy. No i potem to jest taki po prostu bardzo, bardzo powolny marsz. Jak budujemy strategię zrównoważonego rozwoju, to ją się buduje, no nie wiem, teraz tak powiedzmy na 2-3 lata, bo ten świat się bardzo szybko zmienia. Kiedyś budowało się na trochę dłużej i rozpisuje się te cele, do nich się przypisuje działania i zasoby, żeby te cele powolutku realizować. I warto też przekonać firmy, że jeśli to opłaca, na przykład w jaki sposób. No jeśli w ESG my na przykład mierzymy lukę płacową, tak, czyli patrzymy, czy mężczyźni i kobiety na tych samych stanowiskach zarabiają tyle samo i jeśli nam wyjdzie, że jednak jest ta różnica, spróbujemy ją zniwelować do zera, no to zyskujemy sobie nowe w ogóle grono oddanych pracowników i pracowniczek, tak? Dlatego, że nie ma tych nierówności już społecznych i tych niepokojów w firmie. Jeśli się otwieramy w rekrutacji na kobiety, no to znowu powiększamy sobie grono możliwych, dobrych pracowników, prawda? Teraz są właśnie ciekawe bardzo nowe przepisy dotyczące chociażby języka, jakiego używamy w rekrutacji, bo do tej pory firmy szukały specjalistów, operatorów, menadżerów, tak? A my wiemy już, że ten język kształtuje świadomość. Jak się nie używa feminatywów, no to być może te kobiety się w ogóle nie zgłaszały, bo uważały, że ich to nie dotyczy, więc firma na tym traciła. Ale wiecie co, ja bym chciała, bo wiem, że mamy bardzo mało czasu, trochę wziąć firmy jednak w obronę, tak? Bo jest druga strona tego medalu, tak? Tego medalu, tego bata, którym Łokik tutaj już zaczął smagać. Druga strona wygląda tak, że ponieważ, i to już bardzo mocno zauważam takie zjawisko, też jest to rodzaj greenwashingu, nazywa się green hashing, czyli takie siedzenie cicho od hash, tak, cichutko, robimy coś, ale absolutnie nie będziemy tego komunikować, bo jeszcze Łokik albo jakiś nasz konkurent, bo tam też jest taka droga postępowań przed sądem możliwe, nas pozwie za greenwashing albo zacznie nas ścigać za greenwashing, więc naprawdę i znam przykłady firm, które boją się już te symboliczne drzewa sadzić, bo nie daj Boże ktoś ich pociągnie za greenwashing. I dlaczego to jest groźne? Dlatego, że jeśli my przestaniemy działać jako firmy, a trochę jest teraz taki ESG backlash, bo jest presja taka, żeby się właśnie deregulować, żeby już tak nie za bardzo działać. Z drugiej strony, jeśli przestaniemy się komunikować, to co nam zostanie? Zapadnie nam taka zielona cisza, i po prostu my się zatrzymamy w tym całej transformacji i w tym całym postępie, a to będzie najgroźniejsze. Więc tutaj kwestią jest właśnie edukowanie i rozwijanie tej kompetencji, tej zielonej inteligencji zarówno wśród konsumentów, jak i wśród firm, jak i wśród mediów. I całe szczęście, że my tutaj właśnie teraz siedzimy i media się tym zajmują. Oczywiście wśród biznesu, instytucji finansowych i także regulatora, czyli musi się stworzyć cały system tej zielonej inteligencji, który nam dopiero pozwoli bez ryzyk działać i uczciwie działać.
No bo pewne konsekwencje greenwashingu są i takie, że on trochę może działać zniechęcająco na konsumentów, którzy są czuli i wrażliwi. Dokładnie. I starają się pozyskiwać autentyczne informacje i potem już machają ręką i mówią, że wszystko to jakoś ciema, czyli wylewamy dziecko z kąpielą i szkodzimy tym firmom, które starają się po prostu robić to dobrze, odpowiedzialnie i też często ponosić tego koszty, więc trochę szkodzimy wtedy i samym sobie. Rozumiem, że nie tylko BAT i nie tylko raportowanie, tak, i że to pozytywne wzmacnianie tego typu ambicji i dążeń jest naprawdę tutaj ważne, ale ponieważ nam już rzeczywiście zostało mało czasu, to chcę jeszcze Katarzynę Chwalbińską-Kusek dopytać o to zjawisko od strony konsumentów, to znaczy co my możemy, jaki my mamy wpływ, na ile my jesteśmy ważną częścią tej zielonej inteligencji.
No bardzo czekałam na to pytanie, chociaż nie wiedziałam, że będzie zadane. Ten green hashing, o którym powiedziała Ola, on jest szalenie negatywny dla konsumentów, bo jeśli firma nie informuje o wpływie swojego produktu na środowisko naturalne i na człowieka, czyli na przykład o zawartości toksycznych substancji, a to ja jako konsument nie wiem. I tutaj do tego wszystkiego potrzeba edukacji. Wydaje mi się, że najważniejszym hasłem dnia powinna być edukacja. Bo ten konsument, żeby on zadawał pytania i żeby mógł rozróżnić, co jest greenwashingiem, co nie jest greenwashingiem, żeby mógł zapytać, a w sytuacji greenhashingu, on musi wiedzieć, o co pytać. Tak? A mamy pomieszanie z poplątaniem. Mamy ogromnie skomplikowaną terminologię, która wprowadza w zamieszanie i u konsumenta, ale również w biznesie, tak? Mamy dużo sloganów, których używamy jako osoby zajmujące się zrównoważonym rozwojem. To też jest wina po naszej stronie. To staje się bardzo hermetyczne. Koncentrujemy się na rzeczach często nieistotnych, tak? Doradzamy tym firmom sadzenie drzew, a nie zastanawiamy się, jakie jest największe ryzyko firmy i jaki jest największy niekorzystny wpływ, tak? Czy te drzewa naprawdę tutaj coś pomogą. A a jako konsumenci na koniec dnia nie potrafimy tego wszystkiego czytać. Ja dam Państwu taki przykład firmy produkującej meble, która mówi, że ich największy wpływ, najlepszy, najważniejszy wpływ na środowisko naturalne to to, że dostarczają konsumentom darmowe próbki materiału, nie? Czy to jest naprawdę największy wpływ?
Tak. Ja mam nadzieję, że trochę tej trudnej terminologii odczarowałyśmy dzisiaj, odczarowaliśmy w klubie Trójki, choć cisza na linii telefonicznej pokazuje, że jednak nas to wszystko trochę przytłacza, ale cieszę się, że otworzyłyśmy tę rozmowę dzisiaj w klubie Trójki i obiecuję, że będziemy do tego wątku wracać. Bardzo paniom dziękuję. Aleksandra Majda i Katarzyna Chwalbińska-Kusek, a wcześniej Przemysław Chimczak-Bratkowski pomogli nam trochę rozgryźć skrót ESG i mam nadzieję, że to zielone pole jest już jakoś takie bezpieczniejsze czy bardziej zachęcające, bo jednak chodzi o to, żeby to była lepsza jakość życia dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję. Paulina Wilk, Kinga Kurysia. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.
Ogłoszenie społeczne.
Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku.
Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
Potrzebujemy Twojej uwagi.
podrugie.pl.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania. Już 10 lutego wielka parada urodzinowa i jubileuszowy koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. A to dopiero początek. Gdynia cały rok pulsować będzie muzyką, sportem, kulturą i sztuką. Kalendarz wydarzeń na 100gdynia.pl. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę?
Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 5 lutego, minęła już 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wpisie amerykańskiego ambasadora krótkie oświadczenie składa Włodzimierz Czarzasty. Radosław Sikorski dziękuje Elonowi Muskowi po wyłączeniu usług internetowych rosyjskim żołnierzom. Następny kraj. Słowenia chce zakazać mediów społecznościowych dzieciom poniżej 15 lat. Włodzimierz Czarzasty z ubolewaniem przyjmuje deklarację ambasadora Stanów Zjednoczonych, ale nie zmieni stanowiska. Tom Rose napisał w mediach społecznościowych, że strona amerykańska zrywa kontakt z marszałkiem polskiego Sejmu z powodu, tu cytat, oburzających i nieuzasadnionych obelg pod adresem prezydenta Trumpa. Dyplomata stwierdził, że słowa Włodzimierza Czarzastego są poważną przeszkodą w doskonałych stosunkach między amerykańską administracją a premierem Donaldem Tuskiem i jego rządem. Marszałek Sejmu mówi, że niezmiennie szanuje USA jako kluczowego partnera Polski, wygłosił krótkie oświadczenie.
Szacunek wymaga szacunku. Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia.
Wcześniej marszałek Sejmu odniósł się do sprawy na Platformie X. Napisał, że zgodnie ze swoimi wartościami stanął w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach oraz że nie poparł wniosku o pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa. Dom dziecka niedaleko Sieradza pod lupą prokuratury. Śledczy ponownie sprawdzą, czy w domu dziecka Światełko w Godynicach dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej. Byli wychowankowie przerwali wieloletnie milczenie o biciu, obelgach i karach. Jednak w ubiegłym roku prokuratura regionalna w Sieradzu śledztwo umorzyła. Teraz interweniowała prokuratura w Łodzi i zaleciła ponowne zbadanie sprawy.
Pierwsze zgłoszenie na policję pojawiło się rok temu w czerwcu. Interweniowała wtedy pracująca w ośrodku psycholog.
Wujek Kamil wykręcił mi tak mocno rękę, że myślałam, że mi kość pęknie. Później mi wykręcał uszy. Spytałam chłopca, czy mogę zgłosić to na policję. Chłopiec wyraził zgodę, twierdząc, tak, może wreszcie ktoś nam pomoże.
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu wszczęła wtedy postępowanie, ale niedługo potem śledztwo umorzyła.
Przesłuchano 8 małoletnich,
mówi prokurator Joanna Szkilnik.
Zaprzeczyli stosowaniu przemocy wobec nich oraz zadeklarowali chęć pozostania w placówce.
Miałam świadomość, że zgłaszając coś takiego, te dzieci będą tam bardzo narażone.
Uderzony po twarzy to było na porządku dziennym. Mówienie nam, że nikt nas nie pokocha, że się do niczego nie nadajemy.
Dyrektorka stanowczo podkreśla, że w ośrodku nie ma i nigdy nie było żadnej przemocy. Eliza Cichosz, Radio Łódź.
Jak informuje rzeczniczka łódzkiej prokuratury, teraz przesłuchani zostaną także byli wychowankowie domu dziecka. Szef polskiej dyplomacji dziękuję Elonowi Muskowi za wyłączenie rosyjskim żołnierzom usługi Starlink. Lepiej późno niż wcale, napisał miliarderowi na platformie X wicepremier Radosław Sikorski. Wcześniej minister spraw zagranicznych zwrócił się z pytaniem, dlaczego nie pozbawi rosyjskich sił możliwości korzystania z tych systemów satelitarnych przy atakowaniu Ukrainy. Radosław Sikorski zasugerował przy tym, że zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić firmie SpaceX, której właścicielem jest Musk. Ukraiński resort obrony poinformował dziś, że zablokowane zostały wszystkie terminale internetowe Starlink, z których korzystają rosyjscy wojskowi. Kolejny kraj chce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Na taki krok zdecydowała się Słowenia. Rząd, zmieniając prawo, chce się oprzeć na rozwiązaniach przyjętych w innych krajach.
Pracę nad ograniczeniem zapowiedział wicepremier Słowenii Matej Arczon. Potwierdził pojawiające się wcześniej spekulacje. Decyzja o wprowadzeniu takiej ustawy ma sprawić, że ograniczone będą negatywne skutki korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Wśród portali, które mogą być zabronione dla osób poniżej 15 roku życia, wicepremier wymienił przede wszystkim TikToka i Snapchata. Słoweński rząd chce się wzorować na rozwiązaniach przyjętych w innych krajach. Pionierem w tym względzie była Australia, a w Europie Francja, Dania i Grecja. Tymczasem dziś rząd Albanii odblokował po 11 miesiącach działanie platformy TikTok w tym kraju. Uznano, że wprowadzono już odpowiednie zabezpieczenia systemowe, które pozwolą na ochronę młodych ludzi przed niebezpiecznymi treściami w tym portalu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
Klimat. Smog w Kotlinie Kłodzkiej, na ziemi lubuskiej, w Beskidzie Śląskim, Katowicach i Suchej Beskidzkiej. W zachodniej połowie kraju jakość powietrza jest głównie dostateczna lub umiarkowana, a we wschodniej dobra lub bardzo dobra. Tylko kilka procent energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Większość jest z węgla i z gazu. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Czas na sport w studiu. Krzysztof Łoniewski.
Zaczynamy od koszykówki. Niestety wygląda na to, że sprawa jasna w kwestii awansu do półfinału Pucharu Repy Pań. Lotto AZS UMCS przegrał w Lublinie aż 43-67 z Montpellier i odrobienie takich strat za tydzień w południowej Francji wydaje się misją niemożliwą. Pod siatką 5 setów na ścianie wschodniej In Post HKS Chełm we własnej hali wyraźnie przegrał 2 pierwsze sety z Jastrzębskim Węglem. Następnie wygrał 2 kolejne i tym razem obróciło się w niwecz stare siatkarskie porzekadło, że kto nie wygrywa w trzech, przegrywa w 5 setach. Tiebreaka wygrali goście, wrócą na Górny Śląsk w dobrych humorach, a będą podróżować jakieś 5,5 godziny. Jutro początek zimowych igrzysk olimpijskich, ten oficjalny. W sobotę przed szansą na wywalczenie 6 złotego medalu olimpijskiego stanie Johannes Klebo. Norweg jest znakomitym biegaczem narciarskim i pojutrze wystartuje w łączonej rywalizacji 2x10 km techniką klasyczną i dowolną. Zanim stanie na starcie, narzeka na słaby internet w wiosce olimpijskiej. Relaksuje się, grając na konsoli. Zabrał ją na igrzyska i jest rozczarowany szybkością przesyłu danych. Jest gotów dopłacić, żeby zmieniła się na lepszą. Jeżeli internet się wzmocni i przyspieszy, igrzyska będą uratowane, żartował na dzisiejszej konferencji prasowej. I na zakończenie tenis i rozstrzygnięta sprawa lokalizacji meczu naszych pań z Ukrainkami w Billie Jean King Cup. To drużynowe Mistrzostwa Świata i stawką tego spotkania jest awans do wrześniowej imprezy finałowej w Shenzhen w Chinach. Gospodarzem meczu miały być Ukrainki, ale wiadomo, że ze względu na brutalną rosyjską agresję spotkanie nie może się odbyć za naszą wschodnią granicą. Odbędzie się w Polsce. Federacje podobno szybko się porozumiały w tej sprawie. Jeszcze nie wiemy, w jakim mieście i na jakiej nawierzchni. Znamy termin 10-11 kwietnia. Z Ukrainkami nasze panie grały także w zeszłym roku i pod nieobecność Igi Świątek przegrały z Kretesem 0-3. O sporcie na naszej antenie jeszcze po 23.
Piątek będzie pochmurny, tylko na południu większe przejaśnienie. Miejscami opady deszczu lub mrzawki. Na północy także opady marznące powodujące gołoleć. Termometry pokażą minus 2 stopnie na Suwalszczyźnie, plus 1 w centrum, do 8 miejscami na południu.
Autopromocja.
Niech pan nie gniewa się na mnie, ja przecież nic złego nie zrobiłem.
No to mówcie w końcu prawdę.
A może tym razem adaptacja znanej powieści?
Znachor, audioserial jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
Część pierwsza. W roli tytułowej Michał Żurawski.
Proszę o niewielką dawkę atropiny.
Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Julia Mark, reżyserka.
W sobotę po 19:00. Polecamy.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od czwartku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego i Program Drugi zapraszają na festiwal Łańcuch 23. 6 koncertów, wybitne dzieła awangardy XX wieku i znakomici wykonawcy, m.in. Tansman Trio, Orkiestra Auxo i Marek Moś, Chain Ensemble Andrzeja Bauera, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Aleksander Humala. Od 24 stycznia do 8 lutego w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem.
Stosujemy Vitaminer Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów i do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosował Vitaminer Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
I znowu mamy czwartek. W studiu M2 światło zgaszone. Patrzę na Michała. Michał, ty też musisz zgasić chyba. Michał Jakubik, Mateusz Tomaszuk. Tak, czekamy. Michał gasi światło. Tak, po drugiej stronie też zgaszone.
You take a sound, any sound, record it. And then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
Off control.
We'll be right back.
Piosenki z Grecji, zwoł się Ghostland, a ich album to Tańce na ścianach, Dances on Walls. Taniec na ścianach w stylu darkwave, powiedziałbym, w końcu ten ciemny, ten gęsty dym, który unosi się we wszystkie strony dochodzące z głośników, rzeczywiście robi swoje. 5-2-3, przed nami 523 wydanie Off Control, oczywiście przy zgaszonym świetle. Lista obecności tradycyjnie na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Marek napisał, że od kilku tygodni nie był z nami na żywo, odsłuchiwał po czasie, no a dzisiaj wreszcie audycja na żywo, radio, kot, herbatka i ciemność. Ciekawe, co dziś wybrzmi od grupy The Mission. No tak, niektórzy z Państwa już podejrzeli, co dzisiaj się wydarzy do 23. Ja tylko zdradzę, że będzie coś z rocznicowego albumu. No a skoro mamy zimę i brakuje nam tego słońca, pomyślałem sobie, że Brandon Perry uraczy nas tym tytułowym zimowym Winter Sun. Żyję w wieży stworzonej przeze mnie. Jestem nieodłączny od myśli. Od myśli, na które składają się wszystkie moje wspomnienia. Ponad wszystkim. Pan Brendan nie jako Dead Can Dance, ale po prostu jako Brendan Perry. Winter Sun, czyli takie zimowe słońce, zaserwował nam 16 lat temu na swoim drugim solowym albumie. No, co prawda pana Brendana na tegorocznym Dark Decay Festival nie będzie, ale my będziemy na pewno. Dark Decay Festival pod patronatem Trójki, pod opieką Off Control, a w line-upie m.in. This Eternal Decay.